Jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnificat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim.
Jest nadzieja dla takich jak ty. Jest nadzieja. Jest nadzieja. Bo ja właśnie dla ciebie wziąłem krzyż.
Serdecznie Państwa witam w kolejnej audycji Jest Nadzieja. Dzisiaj z Państwem Dagmara Diuk, a goszczy Łukasza. Witaj, Łukaszu.
No witam Cię, Dagmara.
Łukasz jest szczęśliwym, myślę, że bardzo szczęśliwym, bo uśmiecha się, absolwentem naszego domu Magnificat. Przypomnij, Łukasz, kiedy skończyłeś leczenie?
19 sierpnia tego roku, czyli 2019 roku.
Czyli masz już abstynencji?
Abstynencji to rok i półtora roku.
No właśnie, czyli rok, kiedy byłeś tutaj na terapii i pół roku na zewnątrz.
Tak.
No to gratuluję, bo to już ładny wynik. Powiedz kilka słów o sobie. Skąd jesteś?
No ja ogólnie pochodzę z województwa warmińsko-mazurskiego, z Węgorzewa. Tam się urodziłem, tam żyłem do 19 roku życia. Później poszedłem do wojska i po wojsku wyjechałem do Warszawy. Tam pracowałem 7 lat. Później się przeprowadziłem do Łodzi. No i od 5 lat mieszkam w Pabianicach koło Łodzi.
Czyli przebyłeś kawałek drogi, żeby znaleźć swoje miejsce. No jak ci jest na zewnątrz, powiedz?
Po terapii na początku było ciężko jakby tak się zaklimatyzować, ale teraz jest dużo lepiej i no, radzę sobie ogólnie. W pracy dobrze jest. Relacja z moją dziewczyną idzie ku dobremu. No, odświeżyłem też relację z siostrą Ulą. Taką mamy bliską relację, bo często się widzimy. Chodzimy razem czasami na msze. No i dużo rozmawiam z nią też o Panu Bogu. Bo ona jest taka właśnie, że z nią można jakby porozmawiać i tak głębiej się rozwijać w duchowości.
Czyli masz wszystko i jesteś szczęśliwy teraz.
Jestem.
Ale nie zawsze tak było.
No.
Jakbyśmy teraz się cofnęli właśnie do tego momentu przed, nie? Jakbyś krótko opowiedział też, tak, co się z tobą działo, nie? Do jakiego też doszedłeś, no co było też takim, wiesz, krytycznym momentem, że zdecydowałeś się na leczenie, na zawalczenie o siebie.
Tak naprawdę jest to długa historia i to wszystko się zaczęło pewnie w dzieciństwie. Co do, tak w skrócie powiem, to mój ojciec był alkoholikiem, mama była zapracowana gdzieś tej miłości. Gdzieś to mnie wszystko omijało, tak jakoś ja szukałem, no niekoniecznie zacząłem iść tą drogą, którą iść powinienem. Dużo jakichś tam krzywd miałem z dzieciństwa i jakby nieprawidłowo odbierałem, postrzegałem świat i to zaprowadziło mnie po prostu do choroby alkoholowej.
A pamiętasz może z tych lat dziecinnych, młodzieńczych, czy było coś, za czym tęskniłeś, czego ci brakowało? Pamiętasz siebie w ogóle jako takiego młodego człowieka?
Tak. Brakowało mi na pewno, bo ja pochodzę z wielodzietnej rodziny. Nas było 8, 5 sióstr i 2 braci mam. Ja jestem najmłodszy.
Czyli powinieneś być rozpieszczany jako najmłodszy rodzyneczek.
No właśnie, było zupełnie inaczej tak naprawdę, bo może to było tak postrzegane przez innych, że tak jest, a tak naprawdę nie było, tak? Bo cała uwaga rodziców i była gdzieś skupiona na reszcie rodzeństwa i ja byłem gdzieś tym najmłodszym i takim gdzieś odsuniętym od reszty. Byłem najmłodszy, byłem, ale chodzi o to, że było tej uwagi mało dla mnie przeznaczone, bo po prostu gdzieś tam było większe skupienie na starszym rodzeństwie, więcej się tam między nimi działo. Szkoły wiadomo, że internaty, to rodzice też byli zaganiani za pieniądzem, żeby nastarczyć dla nas wszystkich i było biednie. Myślę, że najwięcej tej miłości to dostałem od rodzeństwa takiej, od sióstr przede wszystkim. No ale to nie było to po prostu. Gdzieś bardzo lgnąłem do ojca, on był moim takim autorytetem. Potrzebowałem jego miłości, on był zimnym człowiekiem, mało kiedy okazywał tak naprawdę. Okazał, tak się rozczulił, miałem z nim rozmowę jak dosłownie pół roku przed jego śmiercią, jak już zachorował na raka płuc. Już wiedzieliśmy o tym i po prostu gdzieś tam się rozkleił i sobie tak naprawdę głęboko porozmawialiśmy dopiero wtedy, gdzie ja już miałem problem z alkoholem. Wybaczyłem mu to wszystko, to, że nie miał czasu, to, że teraz, będąc na terapii, wybaczyłem mu to, bo tak naprawdę nie widziałem tego, że ja potrzebuję właśnie, że goniłem cały czas gdzieś za poczuciem jakiegoś bezpieczeństwa, szczęścia, radości i
bliskości jakiejś,
bliskości,
prawda?
Takiej akceptacji też i różne sytuacje, bo wydaje mi się, że jestem wrażliwym człowiekiem i po prostu różne jakieś błahostki mnie dotykały i gdzieś potrzebowałem jakiejś, nie wiem, rozmowy przede wszystkim, takiej, żeby mieć się z kim dzielić jakimiś tam potyczkami, jakimiś trudniejszymi dniami i tym wszystkim. To sprowadzało później, no, znalazłem sobie ucieczkę w alkoholu, nie? To dawało mi na jakiś czas poczucie radości i zapomnienia o problemach jakichś tam.
A kiedy zobaczyłeś, że staje się to problemem, twoje picie, alkohol?
W 2010 roku, po długim piciu codziennym, kończyło się już na spirytusie, ciągach tygodniowych. Zabrakło mi po prostu kasy i nie miałem gdzie zwrócić się po kasę i po prostu zamknąłem się i to przecierpiałem po prostu. Zamknąłem się w domu. Mieszkałem sam. Zamknąłem się, wyrzuciłem klucz przez okno, żeby nie mógł wyjść, bo mieszkałem na pierwszym piętrze. I tak sobie przemordowałem się i no, w tych trudnych chwilach, bardzo odstawiennych, nie wiem do tej pory, co to było. Były to może omamy jakieś, ale słyszałem głos, nie? Nie wiedziałem, co to jest i na pewno poszedłem za tym głosem i ten głos brzmiał tak, nie, że Łukasz, przestań pić, bo się wykończysz, że umrzesz. Wyszedłem z tego domu, oczywiście jakoś tam wszystko mi się tam udało. Poszedłem na terapię. Wyszedłem z domu, to już z tą decyzją, że będę szukał pomocy, żeby po prostu przestać pić, bo to jest dla mnie zabójcze. I to, że przeżyłem, to było jakby potwierdzeniem tego, co słyszałem.
Kiedy znowu mnie zawiodą mój wzrok i słuch, gdy wypowiedzianym słowom już zabraknie tchu, pośród myśli, słów, potoku ukryła się, wiem, usiądę i zaczekam na choćby mały jej cień. Moja cisza jest jeziorem, zanurzę się w nim. W ciszy ustępuje ciężar oskarżeń i win. Moja cisza mnie otula, dobrze mnie zna. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja. Choć tak wiele nadaremnie padło słów na wiatr, wiem, że ona znajdzie we mnie, co zgubione od lat. Ciszy muszę oddać wszystko po ostatnią część. Tylko wtedy się ośmieli nadać życiu sens. Moja cisza jest jeziorem, zanurzę się w nim. W ciszy ustępuje ciężar oskarżeń i win. Moja cisza mnie otula, dobrze mnie zna. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja. O, cisza nie jest samotnością, lecz przestrzenią do zmian. W ciszy znaną mi melodię od serca gram. Cisza szczerze mi opowie, co usłyszeć mam. Cisza uczy mnie zamieniać moje nie na tak. Moja cisza mnie prowadzi, obok mnie trwa. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja.
Jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnifikat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim.
Jest nadzieja.
Poszedłem na terapię na Nieciarnianej w Łodzi. Ukończyłem tę terapię. Ona trwała 9 miesięcy.
9 miesięcy?
9 miesięcy trwała, tylko że ja byłem jakby nieodizolowany od społeczeństwa, lecz normalnie pracowałem i to polegało
była
na tym,
dochodząca
terapia, która no, dała mi jakieś narzędzia do tego, żeby jakoś walczyć z nałogiem. Po tej terapii nie piłem, łącznie z terapią 4 lata i chyba 3 miesiące.
Czyli pierwszy taki sukces w walce
tak,
o siebie.
Później No i to trwało, gdzieś to nie było w tym, nie widziałem w tym ani Pana Boga, ani po prostu żyłem gdzieś tam na kociołapę z dziewczyną taką zapoznaną oczywiście po pijanemu. Pracowałem, trochę byłem na zwolnieniu, wzięłem się trochę za siebie, bo miałem problemy też z nogami. Przyszedłem dwie operacje nóg. Jakoś zaczęło mi się to układać wszystko przez te 4 lata i wszystko jakby zmierzało ku dobremu, ale gdzieś tam po prostu nie było tego, co czuję teraz, nie? No i nadszedł kryzys, rozstałem się z tą dziewczyną, w sumie zostałem wyrzucony, bo może po tej terapii nie pasowałem do niej, może dla niej po prostu, ona, dla niej było wygodne to, że piłem. Teraz tak to widzę, nie? Wcześniej no po prostu jakby nie miałem tej przestrzeni, żeby to zauważyć. Teraz po czasie, w trzeźwości widzę to, że jakby ja nie byłem, może to jest jakieś współzależnienie.
No może zaczęliście.
Jakimś uczuciem ją darzyłem, no na pewno gdzieś mam jakiś taki sentyment w tym i że to było, bo jakby nie było, to były to jakieś dobre chwile dla mnie, aczkolwiek skończyły się jakby no moim drugim upadkiem, znaczy upadkiem po 4 latach niepicia. No ja się wyprowadziłem jeszcze, udało mi się wytrzymać pół roku po tym rozstaniu z tą dziewczyną i poszedłem w cuk. Później po tym, jak zacząłem pić, w trakcie gdzieś tam zapoznałem Anię też. No,
nie aktualną dziewczynę.
Aktualną dziewczynę, gdzie też nie byłem trzeźwy, ale jakby jeszcze zdrowo myślałem, bo nie, ten alkohol jeszcze mnie tak nie pochłonął, bo dopiero byłem po 3 miesiącach gdzieś tam takiego, nie ciągu, nie? Tylko takiego gdzieś tam z doskoku jeszcze pracowałem.
Jeszcze no, próbowałeś ale, kontrolować, tak?
No, ale jakby no co się z tym wiąże? Ania nie pije i zacząłem się z tym ukrywać trochę, nie? Bo jakby ona naciskała na mnie, że nie toleruje tego, tak? Dawała mi takie sygnały. Ja zacząłem się z tym chować, zacząłem kłamać, zacząłem po prostu żyć w kłamstwie, zacząłem oszukiwać też wszystkich wokół. Oczywiście mechanizmy, które jakby nazbierałem przez całe życie się odezwały tak o napstryk, nie? I no, zacząłem manipulować ludźmi, zacząłem różne robić siupy, przekręty. Czasami nawet gdzieś tam zdarzało się kraść w pracy coś tam, żeby po prostu gdzieś tam na uboczu sobie mieć za co wypić, nie? I no i zacząłem się staczać zupełnie, nie?
Co było takim momentem przełomowym?
No ogólnie Ania już nie wiedziała, w co ręce włożyć. Ja piłem po prostu już codziennie i nałogowo to wiadomo, ale codziennie korki trwały. U mnie tak naprawdę to te 3,5 roku po zaczęciu picia to były, mógłbym trzeźwe dni policzyć na palcu na palcach jednej ręki, nie? Jedno było tylko takie jakby dłuższe, nie? Tam kilka tygodni wytrzymałem, bo obiecałem dla Ani, ale to było po prostu do pościsku i nic nie było warte to picie, to nie picie, nie? Także to było po prostu kwestia czasu. No stoczyłem się zupełnie. Mój szef po prostu, jego cierpliwość i to, że dał mi szansę tak naprawdę, bo to ja widzę tutaj teraz zupełnie w całokształcie tej mojej historii, tej mojej drogi, widzę tu działanie Boże w każdej kwestii, gdzie on właśnie ten głos i w ogóle jak on czuwał nade mną, że ja po prostu miałem tą pracę, miałem za co żyć, gdzieś nie stoczyłem jako bezdomny gdzieś w jakiejś szopie, nie? Czy że cały czas gdzieś mnie napędzał i to widać, nie? Znaczy widzę to teraz, że po prostu on był przez cały czas w moim życiu. Gdzieś czuwał nade mną w wcześniej tego po prostu nie widziałem, byłem odwrócony od Pana Boga i nawet kijem mnie ciężko było zapędzić do kościoła. No tak było. Gdzieś po prostu nie czułem tego wewnętrznie, aczkolwiek jako dziecko miałem styczność jakby taką głęboką, miałem głęboką relację z Panem Bogiem, gdzieś po prostu czułem Jego obecność, ale to zupełnie się zatarło poprzez picie, poprzez jakieś odwrócenie się od Niego. No to dalej to było tak, że mój szef, mimo że mi nic nie mówił, wiedział o tym, że piję, wiedział, że piję w pracy, że przywożę sobie nawet po 1,5 litra wódki i to wypijam w ciągu dnia każdej pracy i później jeszcze leczę się jakby po tym maratonie w pracy, leczę się w domu, wstaję o 3 rano, w ogóle czasami noce bezsenne miałem, nie? A przede wszystkim jak już czułem, że kurczę, chcę przestać, bo nic mi ten alkohol nie daje, to nie mogłem przestać, bo po prostu myślałem, że umrę, nie? I doszłem do takiego wniosku, po jakichś tam zastanowieniach się, przemyśleniach, doszłem do takiego wniosku, że ten alkohol mi tak naprawdę nic nie daje. Ja piję tylko po to, żeby normalnie funkcjonować, żeby chodzić do pracy, żeby poczuć się dobrze, bo zaprzestanie picia po prostu było jednym wielkim koszmarem. Wymioty, jakieś omamy, jakieś kurcze białe myszki, inne rzeczy. Osłabienie maksymalne. Ja nawet czasami to nie miałem siły. Krwotoki z nosa, długotrwałe, bez bardzo ciężko było mi gdzieś tam zatamować je w ogóle. I Ania wyciągnęła mnie w ogóle, żebyśmy pojechali na Mazury, na urlop. No, tam ja w ogóle szefowi nic nie mówiłem, bo gwizdało mi to, czy on mnie zwolni, czy nie. Po prostu miałem to wszystko gdzieś. Wsiedliśmy i pojechaliśmy na Mazury. Tam oczywiście spotkałem kolegów, popłynąłem jeszcze bardziej. Piło się po prostu, tylko się piło, nie? No, ja już nawet nie jadłem. Ania po prostu tylko z moją mamą była i tak naprawdę nie wiem, co ona we mnie widziała, dlaczego mi w ogóle gdzieś tam nie kopnęła w dupę. I tyle, nie? Bujaj się. Teraz wiem, co widziała i jakby była cierpliwa, wierzyła, że przestanę. I myślę, że modliła się za to i też później się dowiedziałem, że jej mama się 20 lat za mnie modliła, nie? Tak naprawdę.
Okej, dzięki. Dalszą część historii Łukasza usłyszycie Państwo za tydzień. Skończymy właśnie w tym momencie, bo jeszcze wiele pięknych rzeczy tak naprawdę masz do powiedzenia. Dlatego zapraszamy do słuchania nas za tydzień. Ja zapraszam też do odwiedzenia naszej strony facebookowej Dom Magnifikat, a także strony internetowej www.fundacjamagnifikat.pl. Można też na nas przeznaczyć 1%, jeśli Państwo mają takie życzenie. Dziękujemy dzisiaj za uwagę. Pozdrawiamy serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnifikat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim.
Połamani, pokaleczeni, przyjdźcie do